Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś wrócimy do ważnego aktu, jaki miał miejsce w polskim kościele. Akt oddania Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Wrócimy też w tym kontekście do wcześniejszych aktów, które miały miejsce m.in. po słynnym wydarzeniu z 1981 roku, po zamachu na papieża Polaka.
Dnia 13 maja 1981 roku zamachowiec Mahmed Ali Aksa oddał strzały w kierunku papieża, po czym lotem błyskawicy cały świat obiegł wizerunek bezwładnego Ojca Świętego.
Między innymi o tym porozmawiam z naszym stałym gościem, księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Nasz magazyn zaczniemy jednak od wizyty w muzeum w Żabikowie. Na jego terenie w środę odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Dużo osób ma tutaj jakieś powiązania z obozem.
Zmiłuj się nad nami. Stacja druga.
Tutaj na terenie naszej parafii byli jeszcze do niedawna świadkowie tego miejsca, tych wydarzeń.
Program realizuje Krzysztof Jankowski, Jacek Butlewski. Zapraszam.
Słuchacie historii żywej.
Wyjątkowa Droga Krzyżowa przeszła w miejscu dawnego obozu hitlerowskiego pod Poznaniem. Podczas II wojny światowej w Żabikowie, w podpoznańskim Luboniu, więziono i mordowano przedstawicieli polskiej inteligencji. Dziś jest tam muzeum i tradycją już się stała coroczna Droga Krzyżowa w miejscu Kaźni Wielkopolan. Tym razem mieszkańcy modlili się o pokój na Ukrainie, a przy okazji mogli poznać trochę historii. Relacja Krzysztofa Polasika.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste.
Przyszłam towarzyszyć Jezusowi na tej drodze i ku pamięci tych ludzi.
Co roku przychodzę i należy się, to jest taki obowiązek chrześcijański, żeby przyjść zawsze do tego obozu. Pamięć trzeba mieć o nich.
Moja babcia tutaj przebywała przez krótki okres, dzięki Bogu.
Nabożeństwo prowadzi wikariusz parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Luboniu, ksiądz Jakub Madajczyk.
Była przymuszona do służby u niemieckiej pani domu, że tak się wyrażę. No i coś tam podpadła, jakoś krzywo spojrzała. Po doniesieniu do odpowiednich służb trafiła tutaj na ten okres taki wychowawczy. Natomiast szczegółów nigdy osobiście nie słyszałem. Babcia rzadko to wspominała, było to dla niej na pewno trudne przeżycie. I dużo osób ma tutaj jakieś powiązania z obozem.
Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.
W znaczących miejscach dla tego obozu się zatrzymujemy i rozważamy też świadectwa świadków, bo tutaj na terenie naszej parafii byli jeszcze do niedawna świadkowie tego miejsca, tych wydarzeń.
Warunki sanitarne w obozie i celi były fatalne. W nocy leżałyśmy po kotem, w odzieży roboczej, jedna obok drugiej. Bez kocy, na gołej, brudnej posadzce.
To było więzienie, jedno z najcięższych więzień dla Wielkopolan w okresie okupacji.
Wyjaśnia dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie Anna Ziółkowska.
Tu osadzeni byli członkowie ruchu oporu, osoby podejrzane o jakieś przestępstwa wedle prawa niemieckiego, byli harcerze, były kobiety. Byli mężczyźni. Nie był to obóz koncentracyjny, ale to nie znaczy, że reżim, jaki panował w obozie, nie był inny od tego, który był w obozach koncentracyjnych. To było więzienie przejściowe, a więc stąd deportowano w transportach zbiorowych więźniów do obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy, a na początku także do KL Auschwitz.
Dzięki temu, że tutaj się spotykamy, możemy co roku usłyszeć przynajmniej fragment historii tego miejsca.
Mówi burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska.
Zginęło tutaj wiele narodowości, byli tu socjaliści, komuniści, byli tu prawicowcy, lewicowcy, cały przekrój. Wychodząc stąd, byli transportowani czy ewakuowani w strasznych warunkach. Ci, którzy nie mogli wyjść, zostali tutaj spaleni w dwóch barakach, których ślady w obozie mamy.
W znajdującym się tutaj baraku nocą 21 stycznia 1945 roku spalono żywcem około 80 więźniów chorych i niezdolnych do ewakuacji.
Więźniowie ginęli w wyniku tortur. Proszę pamiętać, że byli przede wszystkim przesłuchiwani w siedzibie Gestapo w Poznaniu, ponieważ to było więzienie Gestapo, a przywożeni byli po tych przesłuchaniach do obozu, gdzie nie udzielano im oczywiście żadnej pomocy.
I
ginęli także topieni w basenie. Były przeprowadzane egzekucje i w jednej z takich egzekucji zginął m.in. pułkownik Henryk Kowalówka, czyli dowódca Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej.
Zamordowany w czerwcu 1944 roku po lewej stronie żołnierzom podziemnego państwa polskiego zniewolonym w okresie stalinowskim 1939-1956.
Druga część to była tak zwana część wychowawcza, w której przybywali więźniowie za drobniejsze przewinienia. Oczywiście każde przewinienie i kierowanie osoby do obozu było już wielką dla nich torturą i tragedią. Sporą grupę też stanowili tak zwani niedzielnicy, kierowani do obozu w piątek wieczorem. Poniedziałek rano otrzymywali nakaz stawienia się w pracy, w ich miejscu pracy, i w gwarze obozowej właśnie byli zwani niedzielnikami.
Pomnik Nigdy Wojny pokazuje nam rodzinę. Czy nie widzimy dzisiaj w tym pomniku matek Ukrainek, które chronią swe dzieci?
Myśląc o cierpieniu Chrystusa, który umierał za nas, będziemy myśleć dzisiaj na pewno o wszystkich, którzy umierają w Ukrainie.
No, myślę, że to jest w wymiarze i takim jednostkowym poszczególnych ludzi, ale też całego narodu.
To jest chyba tendencja naszej ludzkości, że często powtarzamy błędy z przeszłości i nie uczymy się na historii, i szkoda, bo jesteśmy świadkami tego, że historia powraca, i miejmy nadzieję, że będzie tym razem inaczej niż w 1939 wcześniej.
Dwa tysiące ludzi więzionych było na terenie tego obozu. Zginęło ponad 300 więźniów.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Za chwilę o Ukrainie właśnie w kontekście ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce w kościele.
ręce serca, choć dookoła sroga zima. Zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie. Szene w merła, ne w merła Ukraina. Kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Szene w merła, ne w merła Ukraina. Przyjaciel, co w wielki znalazł się potrzebie, wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie. Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie. Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. Że ne w merła Ukraina. Kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Że ne w merła Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na bal, Ukraina.
Historia żywa.
W historii żywej wracamy do wczorajszego wydarzenia w Pałacu Działeńskich. Wręczono tam medale Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jeden z medali trafił do dwóch instytucji medialnych, Radia Maryja oraz telewizji Trwam. Medal odebrał redemptorysta ojciec Jan Król.
Każde wyróżnienie, a zwłaszcza takie, ma dla nas duże znaczenie, ponieważ jest to docenienie pracy, jaką wykonuje przez 30 lat Radio Maryja i 20 kilka lat telewizję Trwam, służąc Panu Bogu, Kościołowi i Polsce. I to wyróżnienie jest dla nas zobowiązaniem, by po prostu dalej kroczyć tą drogą. Uważamy, że to, co robi Radio Maryja, co robi telewizja Trwam w obecnej sytuacji, gdzie jest taki pluralizm medialny, jest bardzo ważne, bo mediów katolickich, mediów, które prawda, chcą służyć i Kościołowi, i Polsce, te dwa kierunki przecież zawsze były razem, Kościół katolicki i Polska, jest niewiele. Tym bardziej jest to dla nas wielka radość i zachęta do tego, by dalej trwać i iść tą drogą, którą idziemy.
Drugim laureatem został Krzysztof Wyszkowski, to legenda opozycji solidarnościowej. Jak powiedział, wśród jego największych życiowych osiągnięć jest zakładanie w latach 80. wolnych związków zawodowych oraz późniejsza krytyka Okrągłego Stołu.
Nie ma chyba bardziej prestiżowego tytułu do nagrodzenia kogokolwiek, to Dziedzinie Poznaniak, Poznanian, czyli właśnie Nagroda Przemysła II. No, człowieka, co odtworzył państwo Piastów, prawda? Więc niesłychanie patriotyczny i w jakimś sensie aktualne również przesłanie, ponieważ, tak jak sobie wyobrażam, moje zajęcia w latach wczesnych jeszcze 70. i 80. to było właśnie odbudowanie podległości Polski, odtworzenie dawnej Polski, pierwszej Rzeczpospolitej, drugiej Rzeczpospolitej, niepodległego państwa polskiego. No to nagroda tutaj otrzymana od poznaniaków jest najwyższym zaszczytem oczywiście dla mnie. Ja rzeczywiście za swoje może najważniejsze, poza założeniem wolnych związków zawodowych, poza hasłem Solidarność, uznaję krytykę Okrągłego Stołu. Byłem obserwatorem Okrągłego Stołu i ówczesne wydarzenia uważałem za błąd, co najmniej. Już publicznie wówczas mówiłem, już w trakcie Okrągłego Stołu, którego byłem obserwatorem, za zdradę. I z dzisiejszego punktu widzenia żyjemy w kontekście wojny obronnej, gdzie Ukraina broni się przed Imperium Zła. To myślę, że ten 89 rok, gdy komuniści już leżeli w istocie przygnieceni do ziemi przez protesty społeczne, te również z Gdańska, zostali wybronieni z tej tragicznej dla nich sytuacji i przez ludzi, którzy byli kiedyś, tacy jak Mazowiecki, Geremek, Kuroń, stalinowcami w młodości, więc ci ludzie umożliwili komunistom przetrwanie i doprosili ich do współrządzenia Polską nadal. Trzeba było wielu lat, żeby ten kontrakt okrągłostołowy obalić, i dzisiaj cieszymy się z tego, że Polska jest niepodległa i możemy pomagać Ukrainie. Przecież gdyby okrągły stół był kontynuowany, ten kontrakt był kontynuowany, to pewnie bylibyśmy razem z Rosją przeciwnikami Ukrainy.
O laureatach i o historii medalu Przemysła mówi przewodniczący AKO w Poznaniu profesor Stanisław Mikołajczak.
Krzysztof Wyszkowski to jest legenda wolnych związków zawodowych, legenda Solidarności, działacz opozycji, wielka osoba i osobistość polskiego życia publicznego, obecny nawet członek kolegium IPN-u, to wielce zasłużona postać dla wolności Polski. Natomiast Radio Maryja i Telewizja Trwam, ta działalność rozpoczęła się Radio Maryja trochę ponad 30 lat i bardzo szybko to radio stworzyło wokół siebie taką otoczkę społeczną. Radio startowało jako radio religijne, ale bardzo szybko pojawiły się tam elementy patriotyczne i kształtowania pewnej społecznej otoczki, co zaowocowało pojawieniem się rodziny Radia Maryja, co w istotny sposób potem zaczęło wpływać na funkcjonowanie życia obywatelskiego. I mimo, że to radio nie prowadzi działalności politycznej, to w istotny sposób wpływało zarówno radio, jak i Telewizja Trwam na funkcjonowanie życia politycznego w Polsce. Medal Przemysła II, medal AKO, nawiązuje przez postać Przemysła II do idei odrodzenia etycznego, moralnego, które nastąpiło w końcu XIII wieku, kiedy Przemysł II przywrócił Królestwo Polskie. Wtedy przywrócenie państwu, królestwa, bycie królestwem, to jest wprowadzenie państwa do pierwszej ligi. Potem już wszyscy władcy do końca, aż do rozbiorów, musieli być królami polskimi. A ten władca współpracował z inną wybitną postacią tamtego czasu, arcybiskupem Jakubem Świnką, i wspólnie tworzyli ideę odrodzenia państwa polskiego jako państwa obejmującego wszystkie dzielnice, które były zarządzane przez lokalnych książąt.
Na przestrzeni lat, panie profesorze, dosłownie garstka osób te medale otrzymała, prawda?
Te medale dostały w naszej ocenie osoby, które realizowały te założenia, które legły u podstaw naszego klubu, a więc upowszechnianie nowoczesnego patriotyzmu, i przez dobór laureatów staraliśmy się to pokazywać pewne wzorce osobowościowe, które są nam bardzo bliskie. Pierwszym laureatem był Jarosław Kaczyński jako brat naszego patrona, drugim był Antoni Macierewicz. Tu warto przypomnieć, że oni dostali te wyróżnienia w czasach, kiedy dożynano w atachę, prawda? Prawo i Sprawiedliwość było traktowane bardzo źle, mówiło się na tę część świata politycznego jako bydło, także to było ważne wyróżnienie. Potem była pani Wanda Pułtawska, potem był profesor Kierzun, Jan Olszewski, Joanna i Andrzej Gwiazdowie, i ostatnio Krzysztof Szwagrzyk i Instytut Pamięci Narodowej. Wydaje się, że to naprawdę ważne osoby i osobistości, które wpływały na to, co w Polsce się działo.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Katolicy na całym świecie w jedności z papieżem Franciszkiem modlili się w związku z aktem oddania Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Aktu dokonał papież Franciszek. Razem z nim w wielu miejscach na świecie, także w archikatedrze poznańskiej, spotkali się wierni. Msze święte odprawiono w intencji pokoju na Ukrainie i w intencji nawrócenia Rosji. Modlitwie w poznańskiej katedrze przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki. W nowej sytuacji papież postanowił ponowić zawierzenie, mówił metropolita, przypominając ważne wydarzenie po zamachu na papieża Polaka, kiedy Jan Paweł II przebywał w szpitalu. A więc cofnijmy się do roku 1981.
Święty Jan Paweł II uświadomił sobie zbieżność dat zamachu i pierwszego objawienia fatimskiego. Wówczas nałożyły się na siebie dwa stwierdzenia. Pierwsze: za przyczyną Matki Bożej życie zostało mi na nowo darowane. I drugie, zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu, jest nawrócenie Rosji zgodnie z orędziem Fatimy. Papież był przekonany, że ocaliła go fatimska pani. Więcej, powiedział, że żyje po to, aby wypełnić jej żądanie. Przystępuje więc do działań mających na celu przygotowanie poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Jedyne pytanie, jakie się wówczas zrodziło, dotyczyło terminu. Pierwsza dogodna okazja ku temu łączyła się z pierwszą rocznicą zamachu i planowaną pielgrzymką Ojca Świętego do Fatimy 13 maja 1982 roku. Papież podziękował tam pani fatimskiej. Z racji różnych okoliczności, a zwłaszcza krótkiego okresu czasu, do wielu biskupów świata nie doszło zaproszenie papieskie, aby wspólnie oddać świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, co było wyraźną wolą Matki Bożej przekazaną przez siostrę Łucję. Święty Jan Paweł II dokonał ponownego aktu poświęcenia, tym razem wypełniając prośbę fatimskiej pani dnia 25 marca 1984 roku. Ojciec Święty prosił wówczas o sprowadzenie z Fatimy figury Matki Bożej, aby nikt nie miał wątpliwości, iż wypełnia właśnie jej prośbę.
Mówił w poznańskiej katedrze arcybiskup Stanisław Gondecki, a z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Będziemy jeszcze nawiązywać do aktu oddania. Jest on oczywiście związany z wojną na Ukrainie, z atakiem Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Ukrainy bronią także ludzie kultury, świat sztuki. Ksiądz w tym tygodniu zamieścił w swoich mediach społecznościowych bardzo ciekawą grafikę właśnie z tym związaną.
Gdzie Polska, którą symbolizuje kobieta, obejmuje też kobietę w barwach Ukrainy, bo tak się dzieje. Dzisiaj jesteśmy tym narodem, który wyciągnął ręce w stronę naszych cierpiących sąsiadów. Tak wiele ciepła i dobra, to jest olbrzymi kapitał. Ta grafika właśnie oddaje tą rzeczywistość. Dumna polska kobieta, która przy tula do piersi zdruzgotaną Ukrainkę. No to jest rzeczywistość, którą przeżywamy. Ja wciąż powtarzam, że nie możemy tego potencjału zmarnować, że ta sytuacja, która się wydarzyła przed miesiącem, zmieniła nas wszystkich, myślę, że tego hejtu, takiego jakiegoś wzajemnych kłótni, oskarżania się jest jakby mniej, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż wciąż są tacy, których nic na tym świecie już nie potrafi wzruszyć. Ale większość rzeczywiście zdaje egzamin i musimy ten kapitał pomnożyć, bo to jest właśnie ten moment, kiedy widzimy, że potrafimy być ludźmi dobrymi, potrafimy być wrażliwymi na ludzkie cierpienie, krzywdę. Tak jak wielokrotnie już nawet w czasie naszych audycji powtarzałem, nie zważając nawet na te trudne karty historii, które przecież w naszych relacjach z Ukraińcami się pojawiały. One dzisiaj w tej rzeczywistości, którą przeżywamy, muszą być odstawione na plan dalszy. Trzeba się podchylić nad tym cierpieniem, które teraz się dokonuje. I ta grafika to symbolizuje. Zresztą świetne grafiki w tych dniach wykonuje jeden jeden z artystów, Wojciech Korpiec. Trzeba powiedzieć, że Wojtka koszulka zrobiła furorę Achtung Putin i noszą ją dosłownie wszyscy, nawet ci, którzy na co dzień się z Wojtkiem nie zgadzają. On jest oczywiście związany ze środowiskiem klubów Gazety Polskiej, z prawą stroną sceny politycznej i też od wielu, wielu lat jest autorem wielu grafik związanych z upamiętnianiem polskiej historii. To jest naprawdę artysta moim zdaniem wysokiej klasy. Wciąż podziwiam chociażby jego układki, które przygotowuje na kolejne płyty Pawła Piekarczyka, Leszka Czajkowskiego, no ale zdecydowanie w ostatnich dniach najsłynniejszą jest ta jego grafika Achtung Rosja z podobizną Putina. Jeżeli obserwujemy media społecznościowe, to pojawia się wiele także innych grafik, ta, o której rozmawialiśmy, ale też murale czy inne formy takie popkultury, które starają się uchwycić to wszystko, co się dokonuje dzisiaj. To ludobójstwo na Ukrainę, tą straszną wojnę. Oczywiście dominują tutaj porównania Putina z Hitlerem, zresztą trafne, czy ze Stalinem. Także w tym obszarze jesteśmy świadkami takiego wielkiego poruszenia i pewnie kiedyś już z perspektywy czasu będziemy mówili o sztuce czasu wojny.
W poznańskiej katedrze miał miejsce akt oddania Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. To ważne wydarzenie w łączności z tym, co działo się w Watykanie. Tam aktu dokonał papież Franciszek. W poznańskiej archikatedrze modlitwie przewodniczył arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gondecki.
Myślę, że nieprzypadkowo ksiądz arcybiskup Gondecki nawiązał do zamachu na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku, bo powszechnie to wydarzenie tragiczne łączone jest z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, bo tam trzeba szukać źródła tych wszystkich aktów zawierzenia Rosji, modlitwie o pokój za wstawiennictwem Matki Bożej. Matka Boża w Fatimie przepowiedziała, że Rosja kiedyś się nawróci i wezwała do tego, aby zawierzyć jej nawrócenie właśnie sprawie Niepokalanemu Sercu Maryi. Tą myśl podjął już przed wojną i w czasie zwłaszcza II wojny światowej papież Pius XII, który wielokrotnie zawierzał świat Maryi Niepokalanej, modląc się o pokój, ale myślę, że dla nas Polaków takim ważnym wydarzeniem, także dla Wielkopolan, jest wydarzenie i zawierzenie z 8 września 1946 roku, którego na Jasnej Górze pod przewodnictwem prymasa Augusta Klonda zawierzył Episkopat Polski. W tym akcie zawierzenia wzięło udział, jak czytamy w źródłach historycznych, około milionowa rzesza pielgrzymów, więc to było wydarzenie zupełnie epokowe i dokonano wówczas aktu oddania narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.
Thank you.
Ten akt oczywiście swymi korzeniami nawiązuje i do wydarzeń w Fatimie, i do tych aktów zawierzenia papieża Piusa XII, ale jest ważny także dlatego, że decyzja o przeprowadzeniu tego aktu zawierzenia zapadła w Lourdes w czasie wygnania prymasa kardynała Augusta Hronda, który wówczas był też arcybiskupem metropolitą poznańskim i gnieźnieńskim, i w czasie aktu zawierzenia też jeszcze, bo dopiero nieco później została rozwiązana unia personalna Poznania z Gnieznem i przeniesiona na unię personalną Gniezna z Warszawą. W każdym razie w Lourdes, jak pamiętamy, kardynał Hlond, który był na wygnaniu, przebywał ze swoim osobistym sekretarzem, księdzem Antonim Baraniakiem, który od 1957 roku był metropolitą poznańskim, i z księdzem Bolesławem Filipiakiem, dwoma najbliższymi współpracownikami. Oni tam przebywali na zaproszenie biskupa Lourdes w nieokupowanej części Francji rządu Vichy, i tam prowadzili szeroką działalność dyplomatyczną na rzecz informowania świata o tym, co się dzieje w Polsce, o tych wszystkich zbrodniach, które dokonywały się na naszym narodzie, także szeroką pracę charytatywną, edukacyjną wśród Polaków, którzy znaleźli się na wygnaniu. Ale przede wszystkim tam prymas dojrzał do tego, że po tym tragicznym doświadczeniu, jakim jest II wojna światowa, w której każdy z nas, każdy Polak doświadczył cierpienia, zetknął się bezpośrednio z tą tragedią ludobójstwa, nieszanowania godności ludzkiej, z tymi wszystkimi zbrodniami, które się dokonywały w czasie wojny, że wszyscy jako naród musimy przejść oczyszczenie, i że ono jest możliwe tylko wtedy, kiedy właśnie zawierzymy naszą ojczyznę i każdego z nas niepokalanemu sercu Maryi. Ta myśl tam się zrodziła i kardynał Hlond po powrocie do Polski postanowił wcielić ją w życie. Nie uczynił tego od razu, bo trzeba było się do tego przygotować. Ten 8 września 1946 roku był poprzedzony całą akcją, która była podjęta w każdej parafii, przygotowania ludzi do tego, żeby zawierzyć nasze rodziny, naszą ojczyznę niepokalanemu sercu Maryi. W Wielkim Poście 1946 roku został wówczas odczytany też pamiętny list Episkopatu o panowanie Ducha Bożego w Polsce, w którym była mowa między innymi o tym, że nie bylibyśmy godnymi kontynuatorami tradycji naszych dziejów, jeśli u progu nowych czasów nie odnowilibyśmy przymierza Polski z jej niebiańską królową. Zdając sobie także sprawę z zagrożeń, które czekają w związku z tym, że Polska znalazła się pod kuratelą Związku Sowieckiego. To był akt, który był wydarzeniem wielkopomnym. Do niego się później wszyscy odwołali. Przypomnijmy, że przecież kardynał Krąg nawet na łożu śmierci, kiedy wszyscy zatrwożeni pytali się, co będzie z Polską i Kościołem, kiedy umiera jej wielki pasterz, on odpowiedział: nie bójcie się, zwycięstwo przyjdzie i będzie to zwycięstwo Maryi. I potem ta cała posługa kardynała Wyszyńskiego, którego wspierał bardzo mocno arcybiskup Antoni Baraniak, metropolita poznański, który był jego najwierniejszym przyjacielem. Cały ten program duchowej odnowy przez nich realizowany opierał się i odwoływał właśnie do tego aktu zawierzenia. Stąd też myślę, że to, z czym mieliśmy do czynienia w piątek 25 marca, kiedy w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem na całym katolickim świecie na nowo zawierzono Rosję i Ukrainę niepokalanemu sercu Maryi, jest aktem niezwykle ważnym. My wierzymy w to, że przepowiednia w Fatimie się spełni, że być może musimy jeszcze przejść ten okres cierpienia, tragedii, żeby zrozumieć, co naprawdę w życiu jest ważne i żeby na nowo zawierzyć świat i nas samych Maryi i jej Synowi. I stąd ten akt, stąd takie tłumy w polskich kościołach. To jest budujące, że w czasach, kiedy różnie się o Kościele mówiło, kiedy przepowiadano już rychły koniec Kościoła, okazuje się, że właśnie w takich trudnych momentach wciąż jesteśmy przy Panu Bogu i przy Matce Najświętszej. Myślę, że warto właśnie odnotować i dziękuję panu redaktorowi, że do tego nawiązał, do tego wydarzenia, bo myślę, że ono będzie ważne z perspektywy czasu, w całym kontekście i wojny na Ukrainie, tego wszystkiego, co dzisiaj na świecie przeżywamy.
Akty zawierzenia zwykle dotyczyły nawrócenia Rosji, prawda?
Tak, no bo Rosja od czasów rewolucji bolszewickiej, no Matka Boska ukazała się w Fatimie w 1917 roku, zaczęła się ukazywać, kiedy lała się krew, świat był pogrążony w matni, kiedy Rosja w wyniku rewolucji bolszewickiej stała się państwem programowo-ateistycznym i stamtąd wychodziło to źródło walki z Bogiem, z Kościołem, z religią. Przypomnę, że przecież Marx mówił, że religia jest opium dla ludu, i tak starali się komuniści rzeczywiście w stosunku do religii postępować od początku, dokonując eksterminacji duchowieństwa, likwidacji fizycznej, świątyń, klasztorów, najpierw w Rosji Sowieckiej, później w tych wszystkich krajach, w których to ramię Moskwy odgrywało dużą rolę, w tych wszystkich państwach, które znalazły się pod kuratelą sowiecką. Zanim to wystąpiło, przypomnę, była Wielka Bitwa Warszawska, która jest dzisiaj nazywana cudem nad Wisłą i już wówczas praw się odwoływano się właśnie w kontekście tego wielkiego zwycięstwa do tej przepowiedni Matki Boskiej z Fatimy, że Matka Boża ocali świat przed bolszewicką Rosją. No i ta historia trwa po dzień dzisiejszy, bo demon zła ze wschodu wciąż jest aktywny. Wydarzenia na Ukrainie są kolejną odsłoną tego zła, które przychodzi do nas ze wschodu i myślę, że wciąż powinniśmy o tych przepowiedniach fatimskich pamiętać i właśnie nieustannie zawierzać Rosję niepokalanemu sercu Maryi.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A już teraz muzyka ze słynnego filmu Katyń. A zatem za minut kilka opowiemy o twórcy muzyki do tego filmu, którego pożegnaliśmy w tym tygodniu. Opowiemy o Krzysztofie Pendereckim. W tym tygodniu pożegnaliśmy Krzysztofa Pendereckiego. Pożegnał go świat muzyki. To jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Przeniesienie prochów artysty z Bazyliki Świętego Floriana odbyło się w drugą rocznicę śmierci Krzysztofa Pendereckiego. Urna z prochami kompozytora została złożona w Panteonie Narodowym w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.
W ostatniej drodze Krzysztofa Pendereckiego towarzyszyli mu przedstawiciele władz, środowisk artystycznych, wielbiciele jego talentu, a także jego muzyka. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że żegnamy dziś wielkiego mistrza.
Tym bardziej ważne dla nas jest, że wybrał właśnie Polskę, że wybrał Kraków, że wybrał tą ziemię, na której się urodził i którą tak bardzo kochał.
A wicepremier, minister kultury Piotr Gliński zaznaczył, że Krzysztof Penderecki na stałe wpisał się w historię muzyki.
Jako kompozytor naznaczył historię XX i XXI wieku, podobnie jak genialny Fryderyk Chopin naznaczył wiek XIX.
Hołd kompozytorowi złożyła też jego wieloletnia przyjaciółka, niemiecka skrzypaczka Anne-Sophie Mutter, wykonując Ave Maria. Z Krakowa Agata Woźniak, Polskie Radio.
A z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
No, Krzysztof Penderecki to zdecydowanie największy z grona współczesnych polskich muzyków, kompozytorów, znany na całym świecie. Przecież jego utwory były wykorzystywane w wielu filmach bardzo głośnych, dość w tym miejscu, w kontekście też wydarzeń i tej walki Rosji z Ukrainą. Warto wspomnieć, że chociażby fragment dzieł Pendereckiego wykorzystał Andrzej Walida w filmie Katyń, ale też wielu innych. To rzeczywiście jedna z ikon polskiej muzyki. No i ten pogrzeb też po tak długim okresie jest takim ciekawym wydarzeniem, bo przecież Krzysztof Penderecki zmarł, jak pamiętamy, w marcu 2020 roku, ale z powodu pandemii urna z jego prochami przez ten okres czasu, aż do momentu pochówku, była złożona w Bazylice Świętego Floriana, a wówczas, kiedy zmarł, odbyła się msza święta żałobna. Prochy Krzysztofa Pendereckiego słusznie spoczęły w Panteonie Narodowym w Krakowie, bo sobie właśnie na to swoją twórczością zasłużył, ale też takim człowieczeństwem, bo to był, jak wiemy, bardzo dobry człowiek, bardzo wrażliwy na to, co się wokół niego dzieje. Człowiek, który także ma na swoim koncie wiele utworów religijnych, aranżacji mszy świętej, aranżacji pasji, chociażby według świętego Łukasza. Musiał być człowiekiem wrażliwym, skoro tworzył tak piękne dzieła.
Wspomnieniem Krzysztofa Pendereckiego kończymy nasz magazyn. Stałym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Państwa.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Żegnamy się, myśląc cały czas o walczącej Ukrainie. Dobranoc, mówi Jacek Butlewski.
Już wspomnienia uleciały gdzieś za góry hen. Zwiędły, zbladły, poszarzały jak weselny tren. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Jeszcze poroch w każdej mowie znaczy rzeczny próg. W Stryju i w Stanisławowie ten sam mieszka Bóg. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.